Czytanie z Księgi Liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu. Niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, lub niby aloes, który Pan sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Oto słowo Boże.
Alleluja,
alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam Wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś oświecił nasze serca, nasze umysły, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Stąp do naszych serc, zgładź te wszystkie przeszkody, które nam przeszkadzają w słuchaniu Bożego Słowa. Otwórz nas na to Słowo, abyśmy mogli wyjść dzisiaj stąd napełnieni Bożą mocą, abyśmy bardziej przylgnęli do Boga w Trójcy Jedynego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, wczoraj, pamiętacie, mówiłem o takich trzech przyjściach Boga w Adwencie. Ten Adwentus ma takie trzy postaci. To znaczy, mówiłem, że są jedno z tych przyjść, to jest to, które było historyczne. Przyjście w ludzkiej naturze Boga z Maryi Dziewicy w Jezusie Chrystusie. Drugie przyjście to jest to, które nastąpi na końcu czasów, kiedy Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. No i jest jeszcze jedno przejście, to pomiędzy, które jest tu i teraz, dzisiaj w Kościele, w sakramentach i w Słowie Bożym. I mówiłem, że będziemy każdego dnia rozważać jedno z tych przyjść. I właśnie dzisiaj zatrzymajmy się nad tym pierwszym przyjściem Jezusa w ludzkiej naturze w Betlejem. Moi drodzy, to co dzisiaj będę chciał wam powiedzieć, to muszę stwierdzić, że to nie jest łatwe. To jest dosyć trudne, tak bym nawet powiedział. Wymaga to pewnej uwagi, skupienia umysłu, ponieważ to nie jest coś takiego, co można po prostu tak zastosować jak tabletkę od bólu głowy, łykam i już działa. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem wam, że to będzie w was w jakimś sensie pracowało, tak, w waszych sercach i że to sprawi, że zrozumiecie lepiej Pana Boga, kim On jest, a dzięki temu wasza wiara stanie się z czasem dojrzalsza i bardziej głęboka, wasza relacja z Bogiem, wasz kontakt z Nim. Ale tak jak mówię, to nie są proste rzeczy. Chciałbym dzisiaj, tak zapowiem, połączyć ze sobą takie dwie ważne prawdy o Panu Bogu. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pierwsza z nich, słuchajcie, jest w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, w pierwszym liście świętego Jana, chyba najpiękniejsza i najbardziej trafna definicja tego, kim jest Pan Bóg. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 4, werset 16. Zapamiętajcie sobie dokładnie to miejsce. W domu sobie zajrzyjcie, sprawdźcie. Pierwszy Jana 4, 16. Tam święty Jan mówi, znacie to doskonale, Bóg jest miłością. Najpiękniejsza definicja Boga. Bóg jest miłością. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Moi drodzy, to znaczy więcej niż, że Bóg kocha. No my też kochamy, ale nie jesteśmy miłością i dlatego możemy też nie kochać. Jak my niestety bardzo potrafimy nie kochać, to my wiemy doskonale. Natomiast Bóg jest miłością, czyli Jego naturą jest miłość. On nie jest w stanie nie kochać. Gdyby Bóg przestał kochać, przestałby być Bogiem po prostu. To jest niemożliwe, żeby Bóg nie kochał. On jest miłością, On nie tylko kocha, On jest miłością. Nie? Jego naturą jest miłość. I co jest tego konsekwencją? No to, że wszystko, co Bóg robi, jest wyrazem miłości. Ktoś powie zaraz, no to a proszę księdza, a piekło na przykład? Piekło przecież jest, mówi Ewangelia o tym, że jest. No to też, słuchajcie, paradoksalnie piekło jest dlatego, że Bóg jest miłością. No bo miłość zakłada możliwość odrzucenia, zostawia wolność, nie zniewala. No więc możemy odrzucić Boga, a odrzucenie Boga równa się piekło. Rzeczywistość bez Boga to jest piekło. Niektórzy fundują sobie je już na ziemi, ale jest też na wieki, o czym mówi nam Ewangelia. Ale to tak na marginesie. Więc Bóg jest miłością. I teraz druga prawda o Bogu. Ona wynika z tej pierwszej. Dlatego, że Bóg jest miłością, to właśnie stało się to pierwsze przyjście Boga w Betlejem 2000 lat temu. Czyli Bóg stał się człowiekiem. Znacie to zdanie doskonale, ja powtórzę je. Bóg stał się człowiekiem. Czy was to dziwi? Jak Bóg może stać się człowiekiem? Albo Bóg, albo człowiek. A okazuje się, że w Jezusie Chrystusie, moi drodzy, jest jedno i drugie. To znaczy, to jest jedna z podstawowych praw naszej wiary, że Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, jest w 100% Bogiem, a jednocześnie w 100% człowiekiem. Ale uwaga, to nie tak, że tak na niby człowiekiem, tak jakby trochę, nie? Tak jakby wziął to ludzkie ciało, przyszedł, jakby ubrał się w nie, jakby w płaszcz, później porzucił, jakby użył ludzkiego ciała, żeby nas zbawić. Słuchajcie, to jest zupełnie, całkowicie nowa idea, nowum chrześcijaństwa. Nie ma tego w żadnej innej religii. Wcielenia Boga, znaczy, że Bóg staje się człowiekiem. Jest w różnych religiach jakieś formy tak zwanej inkarnacji, czyli że Bóg przybiera ludzkie ciało, na przykład w hinduizmie Wisznu przybiera ludzkie ciało, albo postać świni na przykład, czy dzika. Dalaj Lama, ten przewodniczący, taki główny, można powiedzieć, figura buddyzmu, on też jest jakimś wcieleniem bóstwa, ale to nie tak, że staje się Bóg człowiekiem, tylko że używa ewentualnie ludzkiego ciała do czegoś tam. Natomiast w chrześcijaństwie Bóg stał się człowiekiem. Żeby wam to jeszcze unaocznić, to taki przykład podam. Słuchajcie, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? Wyobraźcie sobie, że chcecie pomóc bezdomnym, którzy mieszkają w kanale. No i bierzecie tam parę złotych, do kanki wlewacie zupę, idziecie do tego kanału, pukacie w wieko kanału, bezdomny otwiera, mówicie, tu zupka i pieniądze, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Idziecie do domu, zadowoleni, że pomogliście bezdomnym. Ale na drugi dzień myślicie sobie, zrobię coś więcej. Bierzecie pieniądze, nalewacie zupkę, idziecie do kanału, pukacie w wieko, otwiera się wieko i mówicie, a mogę tu tam zajrzeć do was? No chodź pan czy pani, nie? No i wchodzicie do kanału tam na dół, patrzycie jak oni tam mieszkają, mówicie, no rzeczywiście śmierdzi, rzeczywiście nie za ciekawie to wygląda. No dajecie zupkę, dajecie pieniądze, wychodzicie do domu, bierzecie trzy prysznice, prawda, dezynfekujecie się, ubieracie się w nowe ubrania, wracacie do siebie. Po jakimś czasie mówicie, zrobię coś jeszcze więcej. Idziecie do kanału, znowu zupka, pieniądze i wchodzicie na dół do tego kanału i postanawiacie zamieszkać z nimi przez tydzień, albo jeszcze bardziej, przez miesiąc. Po tym miesiącu wychodzicie do waszego domu, idziecie do szpitala na kontrolę, myjecie się 20 razy, kupujecie nowe ubrania, już nie pierzecie, bo nie ma sensu. No i mówicie, no rzeczywiście ciężkie życie. Aż w końcu robicie jeszcze jedną rzecz. Sprzedajecie wszystko, co macie. I stajecie się jednym z nich. Takim bezdomnym. Ale tak naprawdę, już na zawsze, bez możliwości powrotu do starego życia. Zobaczcie, to właśnie oznacza, że Bóg stał się człowiekiem. Nie zszedł na chwilę tutaj do nas, żeby zobaczyć te 33 lata, jak my sobie tutaj żyjemy, tylko rzeczywiście stał się człowiekiem. Słuchajcie, Jezus był naprawdę człowiekiem. Wiecie, że przez pierwsze wieki chrześcijaństwa, jak próbowano opisać tę prawdę wiary, to wymyślono wiele herezji, bo nawet chrześcijanie, biskupi, nie mogli sobie pomieścić w głowie, jak to jest, że Bóg jest człowiekiem. Mówili, no jest człowiekiem, ale tak nie do końca, no bo tak naprawdę to on jest takim supermenem, prawda, że robił takie cudowne rzeczy, na przykład są takie apokryfy, które opisują, że Jezus robił ptaszki z drewna i one fruwały, prawda, ożywały, różne inne rzeczy, ale on był normalnym człowiekiem. Słuchajcie, on musiał jeść, pić, spać, zimno mu było, ciepło i nawet wam powiem, słuchajcie, w wielkiej tajemnicy, tylko nie mówcie nikomu, że Pan Jezus też musiał siku robić. Naprawdę. Do tego stopnia był człowiekiem, słuchajcie, no. Nam się trudno sobie wyobrazić, a królowa angielska to do toalety chodzi? Nie, no ona na pewno nie. A Pan Jezus chodził, słuchajcie. Do tego stopnia był człowiekiem, ale teraz to jest jeszcze nic. Uwaga. A co się stało z ciałem Pana Jezusa po wniebowstąpieniu? Znacie, pamiętacie tą scenę, kiedy Jezus wstępuje do nieba, apostołowie go widzą, machają mu. I co jest w tym momencie? Gdzie jest ciało Pana Jezusa? Słuchajcie, i to jest dopiero coś, o czym bardzo rzadko myślimy, ale Pan Jezus nadal jest człowiekiem. Słuchajcie, Trójca Święta, Bóg w Trójce Jedynej ma w sobie ludzkie ciało, materię. Częścią Trójcy Świętej, druga osoba boska, jest człowiek. Oczywiście to ciało jest przemienione przez zmartwychwstanie, uwielbione, już nie podlega prawom biologii, tak jak ciało będące na ziemi, już nie musi jeść, pić, już nie musi robić siku. Ale to jest nadal w 100% człowiek, Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej. Trójca Święta jest człowiekiem i Bogiem. W głowie się nie mieści, prawda? No właśnie. I słuchajcie, i teraz połączmy sobie te dwie prawdy, czyli, że Bóg jest miłością i że Bóg jest człowiekiem. I wiecie, co wychodzi? Wychodzi nam jedna z piękniejszych prawd chrześcijaństwa, że Bóg kocha nas ludzką miłością. Słuchajcie, Bóg nie jest jakimś oddalonym, nie wiadomo gdzie, absolutem, nieokreślonym. On ma ciało i kocha nas ludzką miłością. Bóg tęskni za człowiekiem. Bóg pragnie człowieka. Bóg przeżywa ból z powodu utraty człowieka. Nie na niby, naprawdę, bo on ma ciało. Nie wiem, czy kiedykolwiek pomyśleliście sobie w ogóle o tym. Bóg kocha nas ludzką miłością. U proroka Ozeasza czytamy piękne stwierdzenie, że pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, ludzkiej miłości, moi drodzy. I teraz, co to znaczy, że on nas kocha ludzką miłością? Słuchajcie, przepięknie wyraził to papież Benedykt XVI, geniusz po prostu, geniusz teologiczny, wyraził to w swojej encyklice. Właśnie Bóg jest miłością, tak się nazywa ta encyklika, Deus Caritas Est. I on tam napisał coś zupełnie rewolucyjnego, co zmieniło patrzenie na Boga, chociaż dawno już niby o tym wiemy. Słuchajcie, tam Benedykt XVI tę prawdę opisuje przy pomocy takich dwóch greckich słów. Bo wiecie, że starożytni Grecy, my to mówimy po prostu miłość, a starożytni Grecy mieli wiele słów na określenie miłości. I Benedykt używa dwóch. Jedno z nich to jest po grecku eros. Eros po grecku oznacza taką miłość cielesną właśnie. Myśmy sprowadzili ten eros do erotyki, takiej właśnie takiego wyuzdania czasami grzechu, seksualności tylko i wyłącznie, ale ten eros obecny jest w każdej ludzkiej relacji, bo eros oznacza miłość, która, jak kocham drugiego, bo mnie coś w nim pociąga. To nie musi być złe ani grzeszne. Kocham cię, bo coś jest w tobie, co mnie pociąga do ciebie. To jest ten eros. I to jest w każdej relacji ludzkiej. Myśmy to sprowadzili do grzechu, natomiast to nie musi być grzech. Ale Benedykt mówi, jest jeszcze jakby druga strona miłości. Kolejne słowo greckie, agape. I to agape to już jest miłość, która nie chce wziąć, ale która chce dać, ofiarować się bezinteresownie drugiemu. I Benedykt XVI mówi, w Bogu jest i eros, i agape. Jednocześnie. Że Bóg chce nam się nieskończenie oddać, a jednocześnie pragnie nas. Po ludzku nas pragnie. Oczywiście, pamiętajmy, Bóg nie potrzebuje nas po to, żeby istnieć. On istnieje sam z siebie, ale potrzebuje nas, żeby nas kochać. Po ludzku. On naprawdę za nami tęskni. Brakuje mu nas, kiedy mamy inne sprawy na głowie. To jest prawdziwa ludzka miłość. I słuchajcie, dlaczego Bóg właśnie kocha nas tą ludzką miłością? Wiecie, Bóg zszedł do tego kanału za nami, żeby stać się jednym z nas, żeby nas nie przytłoczyć swoją wielkością, bo pamiętajmy, różnica między Stwórcą a stworzeniem jest przeogromna, to jest w ogóle nie do opisania. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że podchodzi do was taki wielki olbrzym, taki po prostu gigant, a my jesteśmy takim paproszkiem małym i ten gigant mówi, słuchaj, paproszku, lubisz mnie? No i weź powiedz mu, że nie lubisz go, tak? Po prostu. Przecież to jest taki gigant wielki do ciebie przychodzi. Lubisz mnie? No lubię, no. Cóż innego mi zostaje. Bóg chciał uniknąć tej swojej przytłaczającej wielkości. Chciał, żeby człowiek w wolności go pokochał. Zszedł do kanału. Stał się jednym z nas. Uwaga, więcej. Uklęknął przed człowiekiem. Do tego stopnia. Pięknie to wyraża scena w Wieczerniku, kiedy Jezus klęka przed Piotrem. Uklęknął przed człowiekiem i mówi, proszę cię, kochaj mnie. Słuchajcie, Bóg błaga nas o miłość. Bóg, Stwórca Wszechświata, Wszechmogący, Wszechwiedzący, Wszechpotężny, błaga człowieka na kolanach o miłość. Żeby człowiek mógł w wolności, a nie przytłoczony Bożą wielkością, Jego ogromem, powiedzieć, Boże, kocham cię. Musiał aż zawisnąć na krzyżu, ohydnie wyglądać, żeby człowiek nie bał się jego wielkości. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Bóg stał się do tego stopnia człowiekiem, tak, że uklęknął przed nami ten wielki Bóg i błaga nas o miłość. Sprawił przez to, że jest możliwa, moi drodzy, wzajemność w miłości między Bogiem a człowiekiem. Tak, między Stwórcą a stworzeniem jest możliwa wzajemność, słuchajcie. Oczywiście to nie jest tak, że my możemy zrobić to samo, co Pan Bóg dla nas zrobił, bo nie możemy umrzeć dla naszego zbawienia, ale możemy zrobić nie to samo, ale tak samo. W tym sensie, że słuchajcie, Pan Bóg dał nam genialne przykazanie miłości. Genialne przykazanie miłości, które mówi, kochaj Boga swego z całego swojego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Zobaczcie, w tym przykazaniu jest zawarta ta totalność. Wzajemność w miłości Boga i człowieka polega na tym, że Bóg zrobił dla nas wszystko i ja mogę dla Boga zrobić moje wszystko. Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. To nieraz jest bardzo mało, ale zawsze może być wszystko. I tu jest ta wzajemność. Jeden jest Janem Pawłem II, wielkim świętym, który robi przewrót ogólnoświatowy, sprawia upadek komunizmu i pisze mnóstwo encyklik, a drugi jest po prostu członkiem żywego różańca w parafii świętego Wojciecha i codziennie odmawia różaniec. I jeden i drugi robi swoje wszystko. I robi to samo, tyle samo robi. Jan Paweł II i pani Krysia z Żywego Różańca. Z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy. W tym jest ta wzajemność, słuchajcie, nasza w stosunku do Boga, totalność. Bóg tęskni za człowiekiem, woła go, przyjdź do mnie, kochaj mnie, błagam cię. I słuchajcie, taką odpowiedzią naszą na to wołanie Boże, na tą tęsknotę Boga za człowiekiem. Święty Augustyn powiedział, że człowiek jest tęsknotą Boga i źródłem i celem Jego miłości. Człowiek jest tęsknotą Boga. I odpowiedzią na tę tęsknotę Boga jest, słuchajcie, modlitwa. Z pewnością są tutaj osoby, które dużo się modlą, a są takie też osoby pewnie, które mają z tym problem. Ciągle mówią, że nie mają czasu na modlitwę. Najpierw troszkę do tych, którzy nie mają czasu. Słuchajcie, brak czasu na modlitwę to jest chyba jedna z większych herezji współczesnego świata. Brak czasu na modlitwę. Dlatego, że my nie rozumiemy, słuchajcie, jednej rzeczy. To jest trochę tak jak, przepraszam za banalność tego przykładu, który teraz będzie. To jest tak jak na wyścigach Formuły 1, wiecie mniej więcej jak to wygląda. Te wyścigówki się ścigają i co jakiś czas musi się ten kierowca musi zatrzymać się na tak zwanym pit stopie, czyli tam zatankować i wymienić opony, prawda? No i rzeczywiście jak się zliczy te wszystkie pit stopy, no to mógłby wcześniej do mety dojechać. Dużo czasu się traci na to. Tylko, że jakby się tam nie zatrzymał, to w ogóle by do mety nie dojechał, bo nie starczyłoby mu paliwa i koła by mu popękały. Słuchajcie, to, że my nie mamy czasu na modlitwę, to jest bzdura kompletna. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, że człowiek, każdy z nas, ma w sobie, my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i mamy w sobie taką przestrzeń, taką dziurę, można powiedzieć, w sobie, która musi być wypełniona Bogiem. Bo jeżeli, słuchajcie, ona nie zostanie wypełniona Bogiem, to wejdzie w nią cokolwiek w życiu naszym i będzie pełniło rolę Boga, czyli Bożka, bo Bóg jest jeden. I to są, słuchajcie, dramaty, bo na przykład czasami dla kogoś Bogiem staje się tym Bożkiem drugi człowiek. Mówi się, bardzo go kocham, ale wchodzi w miejsce Boga, albo jakaś rzecz, pasja, praca, cokolwiek. I słuchajcie, dramat polega na tym, że człowiek z tej rzeczy czy z tej osoby próbuje wycisnąć wszystko, co się da, bo ona przecież ma pełnić rolę Boga, prawda? Tylko, że nic na tym świecie nie jest nam w stanie dać tego, co dać nam może Bóg. Więc to są tragedie często, że ten człowiek staje się bożkiem, ta praca staje się bożkiem, a tam ma być Bóg w tym miejscu. Więc słuchajcie, człowiek, który się nie modli, nie wypełnia tej dziury w sobie, przeznaczony dla Boga, Bogiem, tylko coś innego wchodzi, no i właśnie staje się bożkiem. I to jest dramat. Bóg nas woła, słuchajcie, żebyśmy znaleźli dla Niego czas. Okazuje się, ja to z własnego doświadczenia wiem, mogę setki razy się doświadczyłem tego, że nie miałem czasu, robiłem różne rzeczy, bo to muszę, jeszcze to i tamto, nie mam czasu na modlitwę. I okazało się, słuchajcie, że jeżeli człowiek jednak znajdzie ten czas, straci go trochę z Bogiem, to okazuje się, że później zupełnie inaczej robi te wszystkie inne rzeczy. Bo Pan Bóg wlewa w jego serce jakiś przedziwny pokój. To jest mit, że nie ma czasu na modlitwę, słuchajcie. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ci, którzy się szczególnie dużo modlą. Czy nas stać, słuchajcie, bo mówimy o tym, że Bóg czeka na nas, Bóg za nami tęskni. Czy nas stać na modlitwę całkowicie bezinteresowną? Taką, słuchajcie, że ja nic od Pana Boga nie chcę. Po prostu, że ja będę z Nim siedział przez te 15 minut i nic nie będę od Niego chciał. Po prostu stracę z Nim czas. To nigdy nie jest strata czasu, bo słuchajcie, czas to jest najdroższa waluta świata. Dolar i euro to przy tym to jest nic. Bo za wszystko, co robimy w życiu, musimy płacić naszym czasem, a czas jest nie do odzyskania. Każda minuta poświęcona na jakąś bzdurę, na przykład w telewizji, to już jest minuta stracona. A każda minuta spędzona na modlitwie z Bogiem to jest zawsze zysk. Ale my tego czasu wiele nie mamy, słuchajcie. Dlatego czas to jest najdroższa waluta świata, naprawdę. Każda sekunda. I teraz, czy mnie stać na to, żeby po prostu pobyć z tym, który za mną tęskni, naprawdę tęskni, z Bogiem, który jest człowiekiem, który ma ciało, który kocha mnie ludzką miłością, po prostu pobyć z Nim. Czy słuchajcie, was cieszy, kiedy dzwonią do was wasi znajomi albo dzieci wasze, i mówią, tylko dzwonią wtedy, kiedy coś od was chcą, mówią, mamo, cześć, jak się czujesz, masz 200 zł pożyczyć? To jak się czujesz, to jest taki wstęp, no nie, po prostu. A wiadomo, o co chodzi, nie? No, nie czujemy się dobrze, jak ktoś dzwoni po latach, albo nigdy nie dzwoni, tylko dzwoni wtedy i mówimy, o, ten dzwoni, pewnie coś chce, na pewno, nie? No tak, dobra, nie odbieram, prawda? I czasami też tak podchodzimy do Pana Boga, a On nas kocha ludzką miłością, On też potrzebuje, żebyśmy z Nim po prostu pobyli, słuchajcie. I teraz mówiliśmy wczoraj o tym tsunami Bożej miłości, nie? Które idzie, zalewa nas. Słuchajcie, właśnie brak czasu na modlitwę to jest to powiedzenie Bogu, stop, do mojego życia nie wejdziesz, nie wejdziesz. Pan Bóg chce nas ogarnąć swoją miłością, a my mówimy, nie mam czasu. I teraz ważna jest jeszcze jedna rzecz. Gdzie my się modlimy, słuchajcie? Gdzie? Bo mówimy, że Pan Bóg ma ciało, że jest człowiekiem. Oczywiście Bogiem jest człowiekiem. I nie sposób powiedzieć, nie powiedzieć o Eucharystii, słuchajcie. Bo Eucharystia to jest właśnie znak tego, że Bóg nadal ma ciało. To jest ciało i krew Pańska pod postacią chleba i wina. To nie są żarty. I teraz, słuchajcie, miejsca, w których jest wystawiony Najświętszy Sakrament, są uprzywilejowane. Ktoś powie, no Bóg jest wszędzie. Owszem, jest wszędzie, ale tam jest inaczej. Jak macie obraz na przykład Matki Boskiej Częstochowskiej, tutaj akurat nie ma, ale w domu. No to słuchajcie, jest różnica, kiedy się modlę przed obrazem w domu, a jadę do Częstochowy? No jest różnica. Ktoś mówi, no tam jest coś takiego, no tam jest to coś. No Pan Bóg wybiera sobie miejsca. Tak. Fatima to nie Koszalin. Lourdes to nie Warszawa. To są miejsca wybrane przez Boga. Inaczej byśmy nie jeździli do Fatimy. Po co do Fatimy jechać? Moglibyśmy sobie postawić tu figurkę i by wystarczyło. Owszem, to jest coś, ale nie wystarczy. I tak samo, moi drodzy, Pan Bóg wybiera te miejsca, w których jest fizycznie obecny pod postacią chleba i wina w swoim ciele. Fizycznie obecny. To jest różnica. Ktoś powie, to nie jest, słuchajcie, czary mary, hokus pokus. Żadne takie. Chociaż hokus pokus może trochę jest, dlatego że nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło powiedzenie hokus pokus. Niektórzy pewnie wiedzą. Jak msza święta była odprawiana tyłem do ludzi dawno temu i ksiądz po łacinie mówił szeptem wiele rzeczy, to słowa ustanowienia Eucharystii, czyli to jest ciało moje, brzmią po łacinie hoc est enim corpus meum. I ludzie coś tam słyszeli z tyłu, jakieś tam hoc est enim i tak hokus pokus powstało mniej więcej. Takie nie wiadomo co, prawda? Takie czary mary. No i także rzeczywiście to jest jakiś tam hokus pokus, czyli ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciało. I wy tutaj w parafii macie takie miejsce, gdzie jest cały dzień wystawiony Pan Jezus. I to jest różnica, czy ja ten różaniec odmawiam w swoim domu, w ciepełku, czy idę do tej kaplicy tam, gdzie jest fizycznie obecny Bóg. Zresztą zimno też tam nie jest wcale, więc nie jest tak źle. Pytanie, czy ile tam tych ludzi jest i odpowiada na tę tęsknotę Boga. Bądź ze mną, fizycznie jestem tu obecny. Jestem Bogiem, człowiekiem, kocham Cię ludzką miłością. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, na koniec. Grzech. Nasze spojrzenie na grzech. Czasami patrzymy na grzech jako na takie przestąpienie prawa jakiegoś, prawda, czy złamanie jakiegoś zakazu, czy nakazu, czy jakiejś sugestii, ale spróbujmy popatrzeć na grzech nasz jako na zasmucenie Boga, jako na złamanie Mu serca. Bóg ma serce, ludzkie serce. Każdy grzech go po prostu zasmuca. Warto się nieraz właśnie spowiadać z tego, że się nie modlę, że się mało modlę, że nie uczestniczę we mszy świętej, nie tylko dlatego, że to jest złamanie przykazania, tylko że zasmucam Boga, który tęskni za mną. Więc, moi drodzy, no chciałbym, żebyście właśnie dzisiaj wyszli z tą ideą dzisiaj, że Bóg jest naprawdę człowiekiem. Zszedł do kanału nie tylko na chwilę, żeby zobaczyć, jak to u nas jest, tylko został jednym z nas po to, żeby nie przytłoczyć nas swoją wielkością, żebyśmy nie musieli mówić, kocham Cię, no wiesz, bo trudno, żeby Cię nie kochać, taki wielki jesteś. Nie. Uklęknął przed nami Bóg i powiedział, błagam Ciebie o miłość. Jest dostępny. Jest możliwa wzajemność w miłości z Bogiem przez totalność. Kochanie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. I odpowiedział na wołanie Boga, na Jego tęsknotę, jest modlitwa. Czas, który na nią poświęcamy. Także na modlitwę całkowicie bezinteresowną, kiedy po prostu chcemy z Panem Bogiem pobyć, a najbardziej w tych miejscach, gdzie On jest fizycznie obecny. Jego działanie wtedy jest niesamowite. kiedy po prostu siedzę przed Bogiem, On działa na moje serce, przemienia mnie, rozjaśnia mi moje wątpliwości, nawet nie trzeba pytać, słuchajcie. Człowiek nieraz wychodzi z adoracji i już wiele rozumie. To nieraz trzeba wiele czasu, nie dlatego, że Pan Bóg nie może zrobić tego tak, tylko że nasze serce potrzebuje czasu, żeby się zsynchronizować z sercem Boga. Nie żałujcie tego czasu. I za chwilę właśnie, moi drodzy, wystawimy na chwilkę Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bóg w Trójcy Jedynym przyjdzie do nas w ciele swoim. I to miejsce właśnie będzie to wyjątkowe, ponieważ On będzie fizycznie obecny. I dosłownie z zegarkiem w ręku spróbujcie dać Mu 15 minut. Ja wiem, że to jest dużo. To jest prawie 1000 sekund. Prawie 1000 sekund. I słuchajcie, niech to będzie modlitwa całkowicie bezinteresowna. Niech On da każdemu z nas to, co sam chce. On wie, czego my potrzebujemy. Dzisiaj o nic Go nie prośmy. Po prostu pobądźmy z Nim przez 15 minut. Być może będzie to trudne, ale jestem przekonany, że owoce tego mogą być naprawdę przeogromne. A jutro, zapraszam serdecznie, zatrzymamy się nad tym przyjściem Jezusa, który przychodzi dzisiaj właśnie w sakramentach i w Kościele. Kościół dla wielu ludzi jest problemem dzisiaj. Niektórzy mówią stop Bogu właśnie dlatego, że jest Kościół. Ja też kiedyś sam nadziałem się na Kościół. Może wam jutro o tym opowiem też. Przyjście Jezusa tu i teraz, co ono oznacza i jak się na nie przygotować.